Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
Dzisiaj w programie będzie o stereotypach, ale nie tak po prostu o stereotypach, które gdzieś tam utknęły nam w głowie. Będzie o tym, jak stereotypy nam przeszkadzają oraz o tym, jak badać stereotypy u osób dwujęzycznych. Jak przetwarzamy stereotypy, jak je blokujemy, mówiąc w polskim albo w angielskim języku. Projekt badawczy, o którym dzisiaj będzie mowa, ma za zadanie poszerzyć wiedzę naukową na temat tego, jak automatyczny może być proces aktywacji stereotypów w języku ojczystym i w języku obcym. Doktor Katarzyna Jankowiak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu bada w prowadzonym przez siebie projekcie badawczym dynamikę procesów neuronalnych podczas przetwarzania stereotypów w języku ojczystym, polskim i w języku obcym, czyli angielskim, u osób dwujęzycznych. Zanim przejdziemy do samego projektu badawczego, do tych stereotypów w języku polskim i angielskim u osób dwujęzycznych, zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy samych stereotypach. Mówi dr Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
Stereotypy są pewnym rodzajem uproszczenia rzeczywistości, więc one są w jakimś sensie naturalne. To znaczy otoczenie człowieka jest bardzo złożone, bardzo skomplikowane, napływa do nas bardzo dużo bodźców, więc musimy je jakoś uprościć, poszeregować. Stosujemy więc różne schematy poznawcze, które mają nam pomóc jakoś funkcjonować w świecie. Gdybyśmy mieli przetwarzać informacje o każdym człowieku osobno, o każdym przedmiocie, który nas otacza osobno, nie stosowalibyśmy pewnych kategoryzacji świata, wtedy po prostu byśmy sobie nie poradzili z napływającymi do nas informacjami. Im bardziej złożony jest świat, w którym funkcjonujemy, tym bardziej musimy się opierać na tych kategoriach, między innymi na stereotypach. Stereotypy, które mówią nam, jeżeli ktoś należy do jakiejś kategorii społecznej, to możemy oczekiwać po nim tego, a tego. Tak? Dają nam informacje o tym, jak wygląda typowy przedstawiciel jakiejś kategorii i w jakiś sposób kształtują to, jak będziemy reagować wobec tej osoby. No, to jest oczywiście skrzywianie rzeczywistości i wpływa to na nasze postrzeganie ludzi. Czasami prowadzi też do błędów. Oczywiście prowadzi do sytuacji, w których, nie wiem, oczekujemy po czarnoskórym studencie, że będzie świetnym sportowcem, prawda? Bo jest to zgodne z naszym stereotypem. Albo oczekujemy od studenta pochodzącego z Azji Wschodniej, że będzie wyjątkowo zdolny matematycznie na przykład. Te stereotypy bardzo często prowadzą do błędnych oczekiwań i niestety wpływają też na funkcjonowanie tych ludzi, którzy są przedmiotem stereotypu. Mamy pewne przypuszczenia, które wynikają z samej wiedzy o tym, że on należy do tej kategorii. To jest bardzo krzywdzące, ale nie tylko na takim poziomie emocjonalnym czy też psychologicznym, ale też, jak pokazują badania nad efektem zagrożenia stereotypu, jest to krzywdzące, bo utrudnia im normalne funkcjonowanie. To znaczy badania, które prowadzili Claude Steele i Joshua Aronson i które były wielokrotnie powtarzane w różnych miejscach na świecie, pokazują, że wtedy, kiedy na przykład Afroamerykanie na przykład, tak, wypełniali różnego rodzaju zadania matematyczne, to gdy myśleli o tym stereotypie, to znaczy gdy wcześniej myśleli o tym stereotypie, po prostu gorzej sobie radzili. Faktycznie nagle zaczynali wypełniać te testy matematyczne dużo gorzej niż ich biali koledzy. Gdy kobiety w Polsce, jak pokazują badania Sylwii Bedyńskiej, usłyszą dowcipy o blondynkach, to później dużo gorzej rozwiązują zadania logiczne, jakieś logizmy, które mają do rozwiązania. Niestety stereotypy wpływają na to, jak funkcjonujemy, bo znaczy, jak funkcjonują ich ofiary, można powiedzieć, bo powodują, że zamiast myśleć o tym zadaniu, zamiast w pełni skoncentrować się na zadaniu, które mają do wykonania, myślą sobie, a jak ja wypadnę, czy ja sobie z tym poradzę, czy przypadkiem nie zbuduję, nie potwierdzę tego złego wizerunku naszej grupy jako niezdolnej, nieradzącej sobie z takimi zadaniami. Czyli nie myślę o tym, co najważniejsze, czyli o samym zadaniu. I tak oto stereotyp wpływa, tak naprawdę amplifikuje, powiększa różnice pomiędzy grupami w takich właśnie na przykład sprawach jak zadania matematyczne, czy zadania językowe, czy zadania logiczne.
To dr Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a za chwilę przejdziemy do projektu badawczego prowadzonego przez dr Katarzynę Jankowiak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tu nauka.
o stereotypach, o tym, jak je badać w języku polskim i w języku angielskim u osób dwujęzycznych, rozmawiamy z dr Katarzyną Jankowiak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tu nauka.
Będziemy rozmawiać o stereotypach w dwóch językach niejako, bo ojczystym i obcym. Tutaj akurat będzie mowa o angielskim, ale może spróbujmy najpierw o samej dwujęzyczności porozmawiać. Kiedy można powiedzieć, że ktoś jest dwujęzyczny? Bo jak sobie myślę, to nie jest tak, że jak nauczyłam się jakiegoś języka w wieku lat, nie wiem, 12, 15, to raczej nie jestem dwujęzyczna, chociaż mówię w jednym i w drugim języku.
Tak, no to właśnie te definicje zmieniały się dość drastycznie przez ostatnie lata i tak jak pani wspomniała, to tradycyjne podejście do dwujęzyczności mówi o tak zwanej dwujęzyczności wczesnej, czyli tak jak pewnie stereotypowo właśnie postrzegamy osoby dwujęzyczne, czyli takie, które się na przykład wychowywały w dwujęzycznej rodzinie. Natomiast z punktu widzenia psycholingwistyki czy też psychologii języka o dwujęzyczności mówimy tak naprawdę w przypadku, kiedy dana osoba potrafi posługiwać się więcej niż jednym językiem. A zatem i ja, i pani jesteśmy dwujęzyczne w takim kontekście, że nasz mózg musi sobie radzić z wiedzą i na temat więcej niż jednego systemu językowego. I oczywiście ta wiedza przekłada się nie tylko na to, że potrafimy się porozumiewać w innym języku, ale również wpływa na zmiany neuronalne. I właśnie z tego względu mówimy o dwujęzyczności już w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo szerokim znaczeniu, a zatem o każdej osobie, która potrafi się posługiwać i komunikować w więcej niż jednym języku.
Porozmawiamy teraz o tych stereotypach. Jak mi się wydaje, stereotypy często dotykają właśnie tej sfery językowej i na przykład niektóre trudno przetłumaczyć. Czy to był jakiś punkt wyjścia do badań?
Nie do końca. To znaczy rzeczywiście stereotypy bardzo często są powielane właśnie przez język. Język jest takim narzędziem, który jest idealny do tego, żeby te stereotypy wzmacniać. Często bardzo nieświadomie posługując się po prostu językiem nacechowanym stereotypowo. Natomiast wyjściem tutaj do tego konkretnego projektu był tak zwany efekt języka obcego. To jest efekt, który obserwujemy w badaniach psycholingwistycznych nad dwujęzycznością i który wskazuje, że posługując się językiem obcym, jesteśmy zdystansowani emocjonalnie. To znaczy badania wielokrotnie pokazały, że na przykład łatwiej nam mówić o traumatycznych przeżyciach w języku obcym niż w języku rodzimym. Myślę, że każdy z nas doświadczył takiego uczucia, kiedy przeklinać jest nam łatwiej w języku obcym, bo właśnie nie czujemy tej warstwy emocjonalnej. I właśnie to stanowiło punkt wyjścia, że skoro potrafimy się zdystansować od odczuć emocjonalnych, posługując się językiem obcym, to wobec tego teoretycznie możemy się również dystansować od myślenia stereotypowego, właśnie posługując się językiem obcym. I właśnie to był ten punkt wyjścia. A zatem sprawdzenie, czy osoby dwujęzyczne, które są w tak zwanym kontekście języka obcego, a zatem rozmawiają w języku obcym, czy wypowiadają się w tym języku, mogą w pewien sposób zablokować dostęp do wiedzy stereotypowej i tym samym być bardziej tolerancyjne.
A jakie obszary tutaj w badaniach są połączone? Bo na pewno jest to językoznawstwo, psychologia społeczna. Co jeszcze? Bo wydaje mi się, że trochę tego może być.
Tak, no oczywiście ja tutaj reprezentuję psycholingwistykę, więc to jest ten mój punkt wyjścia, zatem językoznawstwo z punktu widzenia właśnie psychologii, ale tak jak pani słusznie wspomniała, kiedy mówimy o stereotypach, to oczywiście przede wszystkim opieramy się na badaniach z psychologii społecznej, ale tak sobie myślę, że wiedza na temat tego, że język obcy może być takim narzędziem, który możemy wykorzystać na przykład w celu walki z nierównościami płciowymi, czy też dyskryminacją ze względu na płeć, czy też inne cechy indywidualne. Może mieć to oczywiście ogromny wpływ na takie sfery jak edukacja, rynek pracy, czy też polityka, już nie mówiąc o naszym ogólnym dobrostanie, więc tych takich dziedzin czy dyscyplin naukowych, na które te badania mogą mieć wpływ, jest bardzo wiele.
Tu nauka.
Tu nauka. Rozmawiamy dzisiaj o projekcie badawczym, który w założeniu ma przynieść innowacyjne i przełomowe postępy w rozwoju psychologii społecznej i językoznawstwa, wykorzystując metodę neurofizjologiczną do mierzenia wrażliwości na stereotypy w języku ojczystym i w języku obcym u osób dwujęzycznych. Przejdźmy teraz do samej tezy. mówi dr Katarzyna Jankowiak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Rzeczywiście jesteśmy już w trakcie końca analiz pierwszego naszego badania w tej tematyce i rzeczywiście potwierdziliśmy naszą hipotezę, wskazując na tym, że nasze osoby dwujęzyczne, tutaj tak jak Pani wstępnie wspomniała, badamy polsko-angielskie osoby dwujęzyczne, które są na bardzo wysokim poziomie zaawansowania w obu językach i rzeczywiście potwierdziliśmy, że po pierwsze badaliśmy akurat stereotypy płci i nasze wyniki pokazały, że są one bardzo silnie zakodowane w języku ojczystym, czyli tak naprawdę potwierdziliśmy te główne założenia psychologii społecznej. Natomiast co jest najciekawsze dla nas, to, że rzeczywiście dostęp do tych stereotypów jest znacznie mniej automatyczny w języku obcym i ta zmniejszona automatyczność jest bardzo szybko obserwowana, to znaczy wykorzystujemy akurat tutaj badania elektroencefalografia, zatem EEG, badamy elektryczną aktywność mózgu i te zmiany widzimy już 400 milisekund właśnie po prezentacji danej informacji językowej, a więc jest to proces bardzo automatyczny, na który w sposób świadomy nie mamy wpływu, jednak oczywiście nasz mózg bardzo szybko już reaguje na to, czy coś jest zgodne ze stereotypem, czy nie. I tak jak badania nasze wskazały, ta zgodność, czy też niezgodność ze stereotypem jest poniekąd zablokowana w języku obcym.
A proszę powiedzieć trochę więcej o samym badaniu, to znaczy jak wygląda badanie, bo to już pani doktor wspomniała, ale ja sobie tak wyobrażałam, że no ktoś siada, no i nie jest to jakaś metryczka i rubryka do wypełnienia. Trochę inaczej do tych badań podchodzicie. Jak to wygląda mniej więcej?
Tak, no oczywiście wykorzystujemy tutaj metodologię eksperymentalną, która z jednej strony jest trochę ograniczona, no bo mówimy tutaj o badaniach laboratoryjnych, a z drugiej strony pozwala nam przebadać bardzo automatyczne przetwarzanie języka, a więc wykorzystujemy metodę EEG, która opiera się, tak jak wspomniałam, na badaniu elektrycznej aktywności mózgu. Wydaje mi się, że możemy kojarzyć badania EEG z takiego kontekstu medycznego. Ta metoda jest stosowana na przykład przy diagnozie epilepsji. My w celach badawczych również wykorzystujemy te same założenia, natomiast ta metoda jest trochę bardziej rozbudowana w dziedzinie psychologii i psycholingwistyki, to znaczy używamy większej liczby elektrod. Te elektrody znajdują się na skórze głowy naszych uczestników i naszych osób badanych. I w czasie już samego eksperymentu osoby badane znajdują się przed ekranem komputera i po prostu czytają przedstawione na ekranie zdania. I część z tych zdań, akurat w przypadku naszego badania, były zgodne ze stereotypami płci, a inne niezgodne. I tutaj taki przykład, który mogę Państwu podać, to na przykład zdanie typu moja siostra codziennie bawi się lalkami. Oczywiście tutaj mamy silną zgodność ze stereotypem. W porównaniu do zdania takiego jak moja siostra codziennie bawi się samochodzikami, tak? Czyli to klasyczne zdanie, gdzie łamiemy lub też powielamy te stereotypy. I osoby badane mają za zadanie po prostu zdecydować, czy zdanie jest poprawne, czy nie. A zatem w żaden sposób nie naprowadzamy je na to, że badamy przetwarzanie stereotypów i tym samym możemy zbadać, jak mózg w sposób bardzo automatyczny reaguje na takie wartości właśnie stereotypowe.
I czy można mówić, bo wydaje mi się, że już trochę pani doktor wspomniała o takich pierwszych wstępnych wynikach, że w tym języku obcym jednak są blokowane stereotypy, tak można powiedzieć?
Tak, właśnie taki efekt zaobserwowaliśmy, że już na etapie tak zwanej integracji znaczenia to ma miejsce około 600 milisekund po prezentacji jakiegoś słowa. To właśnie to jest ten okres, kiedy nasz mózg integruje całą wartość semantyczną danego zdania na przykład. I już wtedy widzimy, że osoby dwujęzyczne nie integrują tych stereotypów, co oznacza, że po prostu mają do nich utrudniony dostęp, że one nie są tak mocno reprezentowane w umyśle dwujęzycznym. Jednocześnie pokazując, że w języku rodzimym ten dostęp jest szalenie automatyczny i ta integracja tego, czy coś jest zgodne ze stereotypem, czy też nie, jest bardzo, bardzo szybka. Tak więc to są oczywiście badania płynące dopiero z pierwszego badania, także cieszymy się na możliwość kontynuacji tych badań i miejmy nadzieję, że kolejne pokażą nam jeszcze więcej na temat tego, w jaki sposób nasz mózg odbiera tego typu informacje w obu językach.
O projekcie opowiadała dr Katarzyna Jankowiak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji o tym projekcie badawczym znajdziecie na przykład na stronie Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To był program Tu Nauka, kolejny za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.